Dzień piąty. Królestwo Boże. Stół na ziemi, stół w niebie. Ewangelia Marka, drugi rozdział, wiersze od 13 do 17. Jak radzisz sobie z określaniem, kto wejdzie do twojego kręgu znajomych, a kto nie? Czy masz jakiś wewnętrzny test wartości, któremu poddajesz ludzi? Czy ma to związek z ich statusem religijnym lub społecznym? Czy muszą być adwentystami albo generalnie chrześcijanami? Czy muszą być dobrymi znajomymi na Facebooku? Czy może jesteś nieco bardziej elastyczny? Poświęćcie kilka minut, żeby w kilku grupach odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób określasz, kto może trafić do twojego kręgu znajomych, a kto nie? Jeśli była jedna cecha Jezusa spośród wielu, które denerwowały ówczesnych władców i wprawiały w zakłopotanie nawet jego uczniów, to był to sposób, w jaki on traktował wyrzutków. Wszyscy wierzyli, że kiedy nadejdzie Mesjasz, przywróci Izrael do dawnej świetności, ale nikt nie przypuszczał, że stworzy królestwo ze wszystkich warstw społecznych. Włączenie wyrzutków społecznych do Królestwa Bożego było ruchem, którego nikt nie mógł przewidzieć. A jednak właśnie to sprawia, że życie i służba Jezusa opisane w Ewangeliach są takie piękne. Ewangelia Marka, drugi rozdział, wiersze 13-17, odkrywa przed nami obraz Królestwa, które przyszedł założyć Jezus nie tylko w narodzie żydowskim, ale także w sercach jego uczniów. Lewi, znany też jako Mateusz, jest poborcą podatkowym. Znienawidzony przez Żydów, jak i pogan, trudni się pobieraniem opłat nałożonych przez Rzymian. Podatki nakładali Rzymianie, ale nikt, z wyjątkiem poborców podatkowych, nie znał ich rzeczywistej wysokości. Było więc powszechną praktyką, że celnicy pobierali nieco zawyżone opłaty, a resztę zostawiali sobie. Lewi był pogardzany tym bardziej, że będąc Żydem pobierał rzymski podatek i jako taki był uważany za kogoś gorszego niż poganie. Pod każdym względem nie był on dobrym kandydatem na ucznia lub obywatela królestwa. Jako Żyd został wychowany w duchu religijności i z pewnością uczęszczał na odpowiedniki szkółki sobotniej i zgrupowań pathfindersów. Jednak gdzieś po drodze zabłądził w miejskich bulwarach jak syn marnotrawny i stwierdził, że dobry zarobek zapewni mu szczęście. To ciekawe, co ludzie robią, żeby znaleźć drogę na skróty do szczęścia. Lewi przeszedł na stronę wroga narodu i zaczął pracować na szkodę własnych braci. Tak jak w przypadku wielu młodych ludzi, którzy wybierają podobną drogę, prędzej czy później okazuje się, że pogoń za szczęściem pozbawiona Boga jest jak obieranie cebuli. W końcu okazuje się, że w środku nic nie ma. Lewi nie do końca wiedział, jak uporać się z bólem. Nie mógł iść do synagogi, bo prawdopodobnie doświadczyłby jedynie odrzucenia ze strony swojego ludu. Tak więc trzymał go w sobie, dopóki Jezus, który ma zwyczaj pojawiania się w odpowiednim czasie, nie pojawił się w jego życiu. Werset 13 mówi, że Jezus celowo przechodzi obok miejsca pracy Lewiego, zatrzymuje się i zwraca bezpośrednio do niego słowami: pójdź za mną. Jest coś wspaniale prostego w nauce o królestwie, czego nie możemy pominąć. Jezus nie czeka, aż ludzie go znajdą. To on ich znajduje. Nie zostaliśmy powołani, aby czekać, aż ludzie nas znajdą. Królestwo Boże aktywnie szuka zagubionych i przemieszcza się tam, gdzie można ich znaleźć. Zaproszenie pójdź za mną zostało wypowiedziane, aby zapewnić Lewiego o Bożej miłości, mimo że był wyrzutkiem społecznym. Jeśli ludzie wiedzą, że są kochani i akceptowani, to nawet jeśli w swoim życiu siedzą przy tle, przez co ludzie nimi gardzą, Boża przekształcająca moc nadal uzdalnia ich do powstania z ich obecnego miejsca i przyjścia do Niego. Ludzie nie będą się przejmowali tym, co wiemy, dopóki nie dowiedzą się, że się przejmujemy. Trzy krótkie lekcje do zaprezentowania naszym znajomym na podstawie tych dwóch wersetów, wersetu 13 i 14. Po pierwsze, życie odmienia życie. Nauki Jezusa, które najbardziej wpłyną na ludzi w naszym społeczeństwie, to te wpisane w naszą codzienność. Słowa, uczynki i całe życie Jezusa były ze sobą zgodne. Żył tym, czego nauczał, a Jego słowa wiernie odzwierciedlały Jego charakter. Właśnie to sprawi, że ludzie zerwą się ze swoich miejsc i razem z nami podążą za Chrystusem. Po drugie, konsekwentnej miłości nie sposób ignorować. Konsekwencja jest produktem ubocznym odczuwania wartości, jaką mają dla Boga ludzie, do których Cię posyła. Uczynki Jezusa względem zgubionych były konsekwentne przez całą Jego ziemską służbę. Jezus nie kochał przypadkowo i my również nie powinniśmy. Miłość jest najbardziej celowym darem w ludzkim życiu, czymś, co nie zdarza się przypadkowo. Właśnie dlatego tak bardzo zmienia ona ludzi. Po trzecie, Jezus wiąże się z wyrzutkami. Jezus powiedział Nikodemowi w Ewangelii Jana 3,17, że Bóg nie posłał Syna na świat, aby go sądził, ale raczej, żeby świat był zbawiony. Zgodnie z tym, Jezus ukazuje swoje oddanie tej idei przez spędzanie czasu z wyrzutkami społecznymi i zanoszenie im prawdy o Bożym Królestwie. A co to za prawda? Jest to fakt, że Bóg poświęca im swoje życie i miłość i nie żąda nic w zamian. Marek podaje, że Lewi wstał i opuścił swoje miejsce pracy. Porzucił wszystko. Już nie może tam wrócić i nie próbuje tego robić. Jego nowy cel dalece przewyższa jego dotychczasową rzeczywistość. Jaki jest skutek obrania tego nowego celu? Lewi odpowiada miłością na miłość królestwa, którą obdarzył go Jezus i przekazuje ją innym. Spędził całe życie ustawiając stół na podatki i rzeczy, które uczyniły go wyrzutkiem, ale teraz zastawia stół dla Jezusa. Ewangelia Marka 2,15 mówi o tym, że Lewi urządził ogromne przyjęcie. Ucztę, na którą zaprosił Jezusa, swojego gościa wieczoru. Spójrz, kto jeszcze jest zaproszony. Razem z Jezusem przy stole siedzą celnicy, grzesznicy i inne wyrzutki. Nie ma żadnego podziału pomiędzy nimi a uczniami. Marek sprawozdaje po prostu, że wielu ich było, którzy chodzili za nim. Uczta, którą wystawił Mateusz dla swoich wykluczonych przyjaciół, przypomina ucztę weselną, o której mówi Jezus w jednej ze swoich przypowieści o Królestwie Czasów Końca w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Na uczcie zjawiło się mnóstwo różnych ludzi, złych i dobrych. Co ciekawe, goście weselni nie byli tymi, którzy zostali zaproszeni. Zaproszeni goście wcale się nie pojawili. Wszystko było gotowe, stół ustawiony, a zespół stroił instrumenty na marsz weselny. Król stał u drzwi, a syn czekał na swoją oblubienicę w kościele, ale nikt nie przyszedł. Król wysłał sługi, aby przypomnieli gościom o uczcie weselnej, ale ci byli tak zajęci swoimi własnymi sprawami, że nie mieli czasu dla króla i jego syna. Niektórzy z nich byli tak zdenerwowani na nachalność króla, że sponiewierali i zabili niewinne sługi. Zastanawiam się, do kogo była skierowana ta przypowieść. Łatwo jest od razu wytknąć palcem naród żydowski, który zawiódł królewskiego syna. Ale co z ludźmi wierzącymi dzisiaj? Co ze mną? Czy jestem tak zajęty moimi własnymi dążeniami, że lekceważę wyższe powołanie w moim życiu, lekceważę królewskie zaproszenie? Czy niecierpliwią mnie wysłannicy króla? Zastanawiające. W końcu król wysyła posłańców, aby nieskrępowanie zaproszali gości z ulicy, każdego, kogo mogli znaleźć i każdego, kto chciał przyjść. Wkrótce sala zapełniła się gośćmi. Jakiż piękny obraz dostępnej dla każdego miłości Jezusa do zagubionej ludzkości. Wracając do Lewiego, zaproszenie, które wysłał do swoich wykluczonych przyjaciół, było potężnym świadectwem życia odmienionego przez tę miłość i akceptację. Jezus powołał Lewiego znad stołu, który zagrodził mu drogę do ludzi oraz zbawienia, a teraz Lewi zastawił stół dla Jezusa i w ten sposób zgromadził ludzi i zbawienie w jedną wspaniałą przestrzeń. Jak zwykle znaleźli się tacy, którym nie spodobał się pomysł, że królestwo może być miejscem, gdzie Jezus nie ma ulubieńców, gdzie wszyscy są obdarzeni taką samą miłością. W rezultacie werset 17 mówi, że ludzie ci narzekali, jednak Jezus jasno stwierdził, że to chorzy potrzebują lekarza i to jest powód, dla którego On wyciąga do nich dłoń. Decyzja Lewiego, aby otworzyć swój dom nie tylko dla Jezusa, ale dla wszystkich, z którymi dotąd przebywał, ukazuje cztery bardzo ważne obrazy Królestwa i Jezusa, które nie mogą zostać pominięte. Po pierwsze, przy stole dla Jezusa nie zawsze znajdziemy tych, których się tam spodziewamy. Nigdy nie wolno nam zakładać, że wiemy, kogo Jezus chce zbawić, a kogo nie. Gdy Jezus mówi, kto chce, dokładnie to ma na myśli. Nie pozwalajmy sobie na osądzanie, kto może być zbawiony, a kto nie. Bądźmy Kościołem, który nie zastawia stołu miłości i wspólnoty tylko dla wybranych. Po drugie, stół dla Jezusa jest zawsze otwarty. Nawet dziś wielu boi się otwierania drzwi naszych kościołów dla każdego człowieka, ale Królestwo zbawia i przyjmuje każdego człowieka w każdym dniu. Nie mamy nic do powiedzenia odnośnie do tego, nad czyim sercem Duch Boży zapragnie pracować. My widzimy jedynie efekty tej pracy i możemy powitać takie osoby w rodzinie, tak, aby one również mogły wzrastać w łasce i miłości. Niech nasz stół będzie stołem otwartym, skoro wiemy, że do takich lubi dosiadać się Jezus. Po trzecie, stół dla Jezusa pamięta, kto przy nim siedział. Lewi nie zapomniał o tym, skąd Jezus go wyrwał i kto siadywał przy jego stole przed otrzymaniem powołania. Tak łatwo jest nam, chrześcijanom, zapomnieć o tym, z jakiego bagna wyrwał nas Jezus i jak nas prowadził mimo trudów. Jezus chce, abyśmy pamiętali o ludziach, których może zostawiliśmy, kiedy go poznaliśmy. Chce, żebyśmy pamiętali o tych, którzy z nami siadali i byśmy przygotowali dla nich miejsce przy naszym nowym stole. Musimy uważać, żeby nie stać się przezbawionymi. Osoba przezbawiona drwi z tych, z którymi wcześniej bywała, ponieważ ma teraz nowe życie, tak różniące się od starego. Podobnie jak Lewi, gdy znajdujemy to nowe życie w Jezusie, musimy pamiętać o tych, których zostawiliśmy i przygotować miejsce także dla nich. Po czwarte, stół dla Jezusa nigdy nie przeprasza za siedzących wokół Niego, ale zawsze ich broni. Jezus nigdy nie przepraszał za ludzi siedzących przy Jego stole. Zawsze bronił ich obecności i powodów, dla których do Niego przychodzili. Przyszedł, aby pokazać, najpierw przez czyny, potem przez słowa, że Bóg naprawdę jest z nami. Nie odsuwał się od tych, których kapłani uważali za niegodnych zbawienia i takich, którym nie można już pomóc. Żyjemy w społeczeństwie, które nie słucha już naszych słów. Jedyne, co dziś przemawia, to nasze czyny. Stare powiedzenie jest takie prawdziwe. Czyny mówią więcej niż słowa. Życie i miłość Jezusa w nas zawsze będą rozpoznawane w tym, jak bronimy niekochanych i wygnanych z naszego społeczeństwa. Jezus wskazał nam tę praktykę, abyśmy wiedzieli, jak żyć z innymi i z samymi sobą. Jezus jest jedyną drogą do stołu. Wracając do podobieństwa o uczcie weselnej, król ustalił warunek, aby każdy gość posiadał szatę weselną. Niektórzy jednak weszli i odmówili zaopatrzenia się w specjalne szaty, które zostały dla nich uszyte. Naszym jedynym biletem wstępu na ostateczną królewską ucztę jest szata sprawiedliwości, którą Jezus daje za darmo przez swą drogocenną krew przelaną na Golgocie. W tej szacie sprawiedliwości nie ma ani jednej nici wplecionej przez człowieka. Musimy ją po prostu przyjąć. Jesteśmy zadowoleni, że to właśnie Bóg i Bóg jedynie podejmuje ostateczną decyzję o wstępie do wiecznego królestwa, bo my nie mamy dostępu do ludzkich serc. Do nas należy bycie hojnymi w rozdawaniu zaproszeń dla całej ludzkości. Oddzielenie dobrych od złych zostawmy jedynemu, który zna motywy i intencje ludzkiego serca. Każdy z nas ma jakieś stoły dla Jezusa. Nasze domy, kościoły, sale szkolne, nawet Facebook, Instagram i Twitter czy inne strony internetowe mogą być stołami dla Jezusa, jeśli zdecydujemy się użyć ich w sposób, który przyniesie Mu chwałę. Czy to możliwe, że w Kościele, który stara się sprawić, żeby Ewangelia miała prawdziwy wpływ na nasze zachodnie, sekularyzowane społeczeństwo, Jezus oferował nam sposób taki prosty, jak otwarcie dla ludzi naszych domów? Czy to możliwe, że prawdziwą dobrą nowiną o Królestwie, do dzielenia się którą zaprasza nas Jezus, jest nasze przemienione życie i otwarty stół? Czy to w ogóle możliwe, że Jezus prosi nas, abyśmy dzielili się przemienionym życiem, ponieważ ono przemawia głośniej niż jakiekolwiek kazanie? Kiedy jesteśmy zajęci szukaniem kolejnego świetnego pomysłu, być może najlepszym pomysłem jest po prostu znalezienie stołu dla Jezusa. Poświęćmy teraz chwilę czasu, aby pomodlić się o trzy rzeczy. Po pierwsze, abyśmy w tej chwili poczuli potrzebę Zbawiciela. Po drugie, abyśmy tworzyli przestrzenie, stoły, przy których spotkają się Jezus i ludzie. Po trzecie, abym nigdy nie był zawstydzony osobą, z którą Jezus chce usiąść do stołu.